Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dobry wieczór, Magdalena Sitek przed mikrofonem. Czas porozmawiać o zdrowiu. Jest 13 minut po godzinie 20 i do 21. Będziemy rozmawiali o chorobach. Dziś wyjątkowo tych chorób będzie naprawdę dużo i to będą takie choroby, które dziesiątkowały, proszę Państwa, całe społeczeństwa. Jeżeli wierzymy w to, że epidemie będące plagą ludzkości są już pokonane, to możemy się mylić. Czy wciąż możemy obawiać się epidemii, na przykład epidemii grypy, o której tak niedawno rozmawialiśmy w Radiu Kielce. Czy możemy obawiać się takich epidemii jak chociażby dżuma, cholera czy na przykład polio? O tym wszystkim dziś właśnie w audycji Porozmawiajmy o zdrowiu. Czy zagrażają nam epidemie i czym one są oraz skąd się biorą? Doktor Jerzy Staszczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, jest dzisiaj Państwa i moim gościem. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór Państwu.
Panie doktorze, epidemia to nic dobrego. Nie możemy powiedzieć, że jest to dziedzina medycyny. No jest to pewien obszar medyczny, bo związana jest z chorobami. Epidemie mogą zabijać ludzi, epidemie mogą zabijać zwierzęta, epidemie mogą zabijać rośliny. Jednym słowem, jeśli trafi nam się taka epidemia, to nic dobrego nie wróży.
Tak, panie redaktor. Zacznijmy od tego, co to jest epidemiologia. Epidemiologia jest nauką, która bada występowanie, rozmieszczanie stanów lub zaburzeń związanych ze zdrowiem określonych populacji oraz wpływu czynników wpływających na stan zdrowia. I to jest nauka, która się zajmuje badaniem różnego rodzaju zjawisk, które wywołują epidemię, bo mogą to być czynniki chorobowe, jakieś jeszcze inne. I teraz, jeżeli chodzi o epidemię, to wszystkie te nazwy pochodzą od greckiego słowa, na przykład epidemiologia to jest epidemos logos, czyli człowiek, nauka, czyli badanie jakby zdrowia ludzkiego. Jeżeli chodzi o pojęcie epidemia, jest to występowanie w określonym czasie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk związanych ze zdrowiem większej niż oczekiwane, tak można powiedzieć, na bieżąco. Epidemia o niewielkiej liczbie przypadków zachorowań do określonego obszaru i czasu określa się terminem jako ognisko epidemiczne. I ogniska epidemiczne najczęściej występują w szpitalach. I to jest taki...
To jest dziwne, prawda? Bo
dziwne,
wydawałoby
prawda.
Się, że w szpitalu powinniśmy być bezpieczni.
Natomiast epidemie to dotyczą obszaru większego i to, co pani redaktor wspomniała, na przykład epidemia grypy. Jeżeli ta grypa występuje w wielu, wielu przypadkach przekraczających taką, powiedzmy, codzienne zachorowania, wtedy mamy do czynienia z epidemią. No i co tu można robić? No przede wszystkim podstawowym czynnikiem, który zapobiega rozszerzaniu się chorób zakaźnych, to jest szczepienia.
O tym pewnie powiemy nieco później, to są jak
szczepienia.
Poza tym ludzkość szczepienia.
Zachowania ludzkie, które wpływają też również na to, że te epidemie się rozszerzają.
Czyli co, nie mycie rąk?
Nie no, różnego rodzaju
relacje
choroby mogą się przenosić różnego rodzaju drogami. I jeżeli mówi się, że zachowuj się tak, a nie inaczej, to wtedy ta epidemia może się bardziej szybciej zlikwidować. Natomiast jeżeli te zachowania nie będą, można to powiedzieć, takie prozdrowotne, no to niestety się może ruszyć. Ale powiedzmy największym osiągnięciem nauki przez dziesięciolecia to są szczepienia, które doprowadziły do tego, że tych epidemii, praktycznie rzecz biorąc, tych chorób groźnych, o których gdzie ginęły całe
dżuma,
populacje.
Cholera,
na przykład
polio.
Mieliśmy do czynienia z epidemią dżumy w Londynie w XVII wieku. W XVIII wieku epidemia dżumy w państwach biorących udział w wojnie północnej. Epidemia żółtej gorączki w Hiszpanii i Afryce. Ale taka najbliższa naszych czasów epidemia, gdzie, proszę państwa, zginęło 50 milionów ludzi. To była epidemia grypy, tak zwanej Hiszpanki, w 1918 roku, bezpośrednio po I wojnie światowej. I to Przy czym wtedy, no niestety, nie dysponowaliśmy bronią, którą można z tej epidemii zwalczać, to znaczy szczepieniami. I dlatego my jako epidemiolodzy, lekarze chorób zakaźnych i w ogóle wszyscy lekarze namawiają ludzi do jak najbardziej masowych szczepień. I szczepienia przeciw grypie, proszę Państwa, to nie jest żart. One naprawdę są skuteczne, bo nawet jeżeli ktoś zakazi się wirusem grypy, bo niestety wirus ma to do siebie, że mutuje. I z roku na rok te szczepy wirusów są inne. Ale szczepionka jest przygotowana na podstawie wirusów z poprzedniego okresu, czyli sprzed roku. My się szczepimy w tym roku wirusami szczepionki przygotowanej na bazie wirusów z przełomu lat 16-17, prawda? I one są najbardziej do siebie zbliżone. I dają jednak odporność, która broni człowieka, że nawet jak złapie wirus grypy, to zupełnie łatwiej się przechodzi, bądź się w ogóle nie choruje na tą grypę.
O tym będziemy, panie doktorze, jeszcze mówić w naszej audycji. Powiemy także, proszę państwa, o tym, jakie słynne epidemie, one nie przyniosły wielkiego splendoru, ale niestety zapisały się na kartach historii, ba, wielcy pisarze także poświęcali swoją twórczość takiej tematyce jak epidemia. No nie będę tutaj oryginalna, kiedy powiem chociażby Dżuma, Kami. No każdy musiał, kto chodził do szkoły, przeczytać i dowiedzieć się, jak epidemia była groźnym zjawiskiem. O tym także opowiemy dzisiaj w naszej audycji. Ja przypominam, że gościem Porozmawiajmy o Zdrowiu jest nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, dr Jerzy Staszczyk. Powiemy także za chwilę, kim jest taki epidemiolog.
Czasu żal. chciałam więcej niż mogłam unieść, niż mogłam unieść.
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Dzisiaj rozmawiamy o epidemiach, które dziesiątkowały ludzkość. Mamy V wiek przed Chrystusem. To czas, gdy na terenie dzisiejszej Grecji ścierają się dwie potęgi, Ateny oraz Sparta. Sztuka oblężnicza tamtej epoki była na tyle prymitywna, że solidne mury miasta wydawały się dostateczną ochroną, a plan wojenny Aten przewidywał, dzięki oczywiście silnej flocie, nękanie wroga najazdami od strony morza. I co się dzieje w tym V wieku przed Chrystusem? Otóż dochodzi do epidemii, prawdopodobnie epidemii duru brzusznego, która spowodowała w ciągu 4 lat śmierć 1/3 mieszkańców Sparty i co 4 ateńskiego żołnierza. Jej ofiarą padł również jeden z czołowych przywódców ateńskich, Perykles. I tak od zarania dziejów, panie doktorze, przypominam, Jerzy Staszczyk, nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, choroby, z którymi ludzie nie potrafili sobie poradzić z różnych powodów, bo nie mieli odpowiedniej wiedzy, nie mieli sprzętu, dziesiątkowały ludzkość. Dziś żyjemy w XXI wieku i możemy odetchnąć z ulgą. Mamy szczepienia, o których jeszcze będzie mowa. Mamy wiedzę, mamy świadomości. Jaka jest historia epidemii?
No z epidemiami, tak jak mamy doniesienia, no to już nawet w Imperium Rzymskim w latach 165-180 już naszej oby, epidemia ospy prawdziwej w Imperium Rzymskim była. I naprawdę zginęło bardzo dużo ludzi. W latach 541-542 epidemia dżumy. To samo cesarstwo bizantyjskie, nazwane dżuma Justyniana. W latach już później przejdźmy do średniowiecza. XIII-XIV wiek. Epidemia dżumy w Europie, proszę państwa, zabiła 1/3 populacji mieszkańców Europy. 1/3.
I tu się zatrzymają. 1/3 mieszkańców Europy umiera, bo nie są w stanie sobie medycy, ówcześni medycy, poradzić z dżumą.
Po pierwsze, nie znano czynnika chorobotwórczego i za bardzo nie znano dróg przenoszenia. I proszę państwa, dżuma no niestety była przenoszona przez szczury i dzięki temu, że
przez to,
że te szczury wchodziły gdzieś na okręty, transportowane były, no zupełnie nieświadomie, przenosiły tą chorobę praktycznie po całym świecie.
Była ciężka
epidemia
choroba,
dżumy w Londynie.
Choroba.
No to była olbrzymia choroba o wielkiej śmiertelności. Także, no po pierwsze były dwa czynniki. Po pierwsze za bardzo nie wiedziano, co powoduje tą chorobę, a po drugie, no praktycznie nie było możliwości leczenia. W związku z tym bogaci ludzie gdzieś wyjeżdżali poza duże aglomeracje, czyli oddalali się od tych ognisk choroby. Natomiast ludzie w dużych aglomeracjach, no niestety zarażali się jedni od drugich, zarażali się od tych szczurów, no i ginęli, po prostu ginęli, praktycznie rzecz biorąc, jak już wcześniej powiedziałem, 1/3 populacji Europy w XIV wieku z powodu tej epidemii dżumy zmarła.
Panie doktorze,
to,
można
co pani
powiedzieć,
wspomniała,
że paskudna
o cholerze
choroba,
również.
Bo dżuma, paskudna choroba, tam dochodziło do martwicy.
Tak.
Bardzo cierpieli ludzie i wzajemnie się zakażali. Były wydzielane wręcz ogniska, gdzie tych chorych się koncentrowało, żeby oni tam sobie umierali.
No bo jest jeszcze dżuma, no trochę nie mylmy dżumy z trądem.
Z trądem, prawda? Też no, nie tak, mylmy, tak, bo trąd to już chyba nie ma osoby, która by nie widziała, jak trąd wygląda.
W każdym bądź razie były to straszne choroby, które, no mówię, niszczyły całe populacje, całe społeczeństwa. Już tak bliżej naszego powiedzmy okresu, żółta gorączka w Hiszpanii, epidemia cholery na Śląsku, to już nie w Polsce, bo Śląsk wtedy nie był polski, bo mówimy tu o XIX wieku. No i jak już wcześniej wspominałem, ta Hiszpanka to już jest zupełnie nam bliskie, bo akurat będziemy mieli w tym roku rocznicę. Po 1918 rok, czyli 100 lat temu. 50 milionów na grypę, proszę państwa, na grypę, co by się wydawało. W tej chwili ludzie dalej chorują na grypę, bo mamy w okresie takim na przykład jak teraz, są wzmożone zachorowania. Przy czym to są zachorowania na choroby grypopodobne. Bo żeby stwierdzić, czy dany pacjent jest chory na grypę, musi być wychorowany od niego wirus grypy. Jest taki system Sentinel, gdzie no, na co pewno na naszym terenie wiele przychodni nie współpracuje z inspekcją sanitarną. Po prostu u pacjentów, u których jest podejrzenie grypy, pobierają wymazy z gardła, przekazywane jest to do wojewódzkiej stacji sanitarnej i tam się hoduje to. I jeżeli jest potwierdzenie, że się hoduje wirus grypy z danego okresu epidemicznego, no to wtedy mamy już ewidentny dowód na to, że szaleje wirus grypy. Jak ten wirus grypy zaczyna szaleć, no to już niestety jest duży problem, z tego względu, że wyszczepialność u nas to jest rzędu kilku procent. To jest rzędu kilku procent, gdzie szczepienie to populacyjne, takie te ze szczepień obowiązkowych, to mamy rzędu 95 albo nawet więcej procent.
Ale na szczęście, panie doktorze, nawet jeżeli dochodzi do zachorowań na grypę, to już współczesna medycyna tak potrafi sobie świetnie poradzić, że ci pacjenci tak nie umierają. Kiedyś ta umieralność w przypadku epidemii była dużo gorsza, przed wejściem, dużo wyższa. Przed wejściem do studia pan powiedział, że pamięta pan, jak w latach 60. w Polsce była epidemia, która zdziesiątkowała też społeczności.
Tak, ale to myśmy mieli, to mówimy o początkach XX wieku. Natomiast myśmy mieli w Polsce w 63 roku epidemię ospy. To jest zupełnie co innego. Natomiast oczywiście na grypę co roku niewielka ilość ludzi umiera jednak. Zwłaszcza ludzi starszych, bo u nich odporność jest mniejsza, bo z grypą praktycznie rzecz biorąc organizm musi sobie w pewnym sensie sam poradzić. I dlatego takie zachowania, wszystkie prozdrowotne, prowadzenie higienicznego trybu życia, już nie wspomnę o tych szczepieniach wcześniej przeze mną powiedzianych, bardzo wpływa pozytywnie na to, że nawet jeżeli ktoś złapie tego wirusa, to jest w stanie organizm jego zwalczyć. Natomiast były takie okresy, co mieliśmy, pamięta pani redaktor, słynną tą ptasią grypę, prawda?
Całkiem no to, niedawno.
Tak, to był,
parę
był
lat
wręcz
wstecz.
Lek na nią, prawda? Który
był chyba wirusa H1N1.
Tak, H1N1, także, no ale na szczęście się to za bardzo u nas nie rozwinęło, a dlatego, że zostały przedsięwzięte bardzo duże kroki profilaktyczne, tam te wszystkie ptactwo było, no, czy państwo pamiętacie, jakieś łabędzie wylądowały gdzieś tam pod Toruniem, tam je gdzieś w jakiejś wolierze trzymano, no bo się bano, żeby ta grypa nie została do nas zawleczona i w efekcie nasze społeczeństwo się jakoś udało wybronić.
Ale było groźnie, panie doktorze.
Bardzo było groźnie.
Była to naprawdę poważna sytuacja.
Te sprawy, które, no, bo ten wirus był praktycznie wirusem śmiertelnym, także to nie ma przeproś. Natomiast mówię o tych wirusach tej pospolitej grypy, które jednak mutują, tak jak wcześniej wspomniałem, z roku na rok i dlatego te szczepienia nie dają, ale w dalszym ciągu namawiam państwa jednak do szczepienia, tym bardziej, że na przykład w Kielcach, no, mamy super sprawę, bo dzięki, powiedzmy, pieniądzom samorządu, bo to radni uchwalili, no, powiedzmy, prezydent się pod tym podpisał, mamy bezpłatne szczepienia dla osób powyżej 50 roku życia z roku na rok.
O tym, dlaczego te szczepienia są tak ważne, powiemy już za chwilę. Ja przypominam państwu, że dzisiaj gościem spotkania jest dr Jerzy Staszczyk, nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii. Doktor Jerzy Staszczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, nasz konsultant wojewódzki, tak jak powiedziałam, i jednocześnie specjalista epidemiologii. Panie doktorze, kim jest epidemiolog? Bo zakaźnik to wiemy, to jest ktoś, kto się zajmuje chorobami zakaźnymi, a przecież epidemie to choroby zakaźne. Czym się różnią wasze specjalizacje?
Epidemiolog, właśnie zakaźnik leczy choroby zakaźne, epidemiolog bada zjawiska epidemiologiczne. To jest taka sama specjalizacja jak każda inna. Można ją uzyskać będąc lekarzem, bądź nawet nie lekarze też robią, ale troszkę mają inny program z tej epidemiologii. Przy czym jest to, można powiedzieć, bardziej teoretyczna, bo my się nie zajmujemy leczeniem, natomiast się zajmujemy badaniem zjawisk wywołujących
przyczynami, powodami, drogami, jakimi się rozszerza
choroba. No i żeby taką specjalizację zrobić, no to trzeba pewien tok tej specjalizacji, karta i tak dalej, tak jak się robi specjalizację. Przy czym, no niestety, panie redaktor, nie ma chętnych do robienia takiej specjalizacji.
Dwóch epidemiologów jest
i na dzień dzisiejszy tą specjalizację, ludzie, którzy jeszcze pracują, to jest nas dwójka. Pani doktor Haduch, pracująca w MSW, i ja. Natomiast jak ja, no, 14 lat temu byłem w sanepidzie, to tych epidemiologów było kilku, no ale oni przeszli do medycyny tej praktycznej, do POZ-u, do szpitala zakaźnego, taka koleżanka w Sandomierzu. No i żeśmy się tak rozjechali. W tej chwili w inspekcji sanitarnej praktycznie epidemiologów nie ma. Jest tylko jedna lekarka, pani doktor Majewska w stacji. Ona ma zrobioną chyba specjalizację z higieny, no coś tak pokrewnego. Natomiast lekarze, no niezbyt chętnie, no bo tu można powiedzieć, nie ma za bardzo pola do popisu w kontakcie z pacjentem.
Panie doktorze, pan kiedy robił te specjalizacje, bo to też jest dosyć ciekawa historia, myślę, że zainteresuje naszych słuchaczy. Pracował lata całe, pan był lekarzem wojskowym, także opiekującym się naszymi żołnierzami, którzy jeździli na misje i po prostu taka była potrzeba, by na przełomie lat 90.
No właśnie, mnie troszkę życie do tego zmusiło, bo ja, no nie ukrywam, jestem absolwentem wojskowym Akademii Medycznej, 35 lat spędziłem w wojsku i właściwie wszystkie lata poza studiami i stażem w Kielcach. I w Kielcach na Bukówce był kiedyś ośrodek, z którego wyjeżdżali, zresztą był, no jest, tylko jest kiedyś był taki, że tam było rotacyjnie, wyjeżdżały okręgi, wyjeżdżały na misje, najpierw takie, można powiedzieć, spokojniejsze, typu Syria, Liban, prawda, później zaczęły się misje Kosowo, Irak, Afganistan, no to już były bardzo duże misje. I na te misje ludzie, którzy wyjeżdżali wtedy, w tym czasie, kiedy ja mówię o latach, koniec lat 70. i całe lata 80., gdzieś tak po 95. rok, to te misje wszystkie wyjeżdżały z Kielc. No i my jako, ja byłem, prowadziłem przychodnię taką wojską, myśmy robili badania ludzi przed wyjazdem i po powrocie. Często, gęsto, jak się taka misja wyjechała, coś się tam działo, to była na przykład taka ciekawa misja w Kambodży, 2 lata, no to tam już Polacy pojechali, to był na przełomie lat, na początku lat 90., gdzie tam wybory były, ONZ organizował tego Kim Jong-un, już nie pamiętam, jak się ten Pol Pot tam był tym dyktatorem, no tam się skończyła, jego obalono i z Polski wyjechała grupa, bardzo duża grupa, około 2000 żołnierzy, celem no, nadzorowania wyborów, to zresztą nie tylko Polacy tam byli. No to na przykład tam były fatalne warunki. Tam myśmy się bali cholery, myśmy się bali tego, no już nie mówiąc, że na przykład, no, przykra sprawa, pierwsze przypadki zawleczenia do Polski nosiciela wirusa tego brzydkiego. No.
Czyli HIV-a. HIV-a, tak. Po prostu tak.
W każdym bądź razie takie różne rzeczy i tam epidemiolodzy, którzy wyjeżdżali z Polski pomagać, ja akurat tam nie byłem, ale koledzy z takiego instytutu z Gdyni, bo tam jest Instytut Chorób Tropikalnych, była taka filia też wojskowa, wyjeżdżali, no żeby tam opanować pewne rzeczy i rzeczywiście dzięki ich wiedzy i umiejętnościom udało się jakoś szczęśliwie tym ludziom przeżyć tę misję i powrócić. No i wtedy ja tą specjalizację po prostu, mówiąc tak, trochę z musu zrobiłem, bo moją taką specjalizacją zawodową jest okulistyka. No ale tak to w życiu bywa, że człowiek różnych rzeczy, no życie go do tego zmusza. I właśnie epidemiolog w przeciwieństwie do zakaźnika czy jakiegoś innego lekarza, który jest specjalistą tej medycyny praktycznej, no zajmuje się pracą badawczą. I w Polsce, tak już żebyście państwo wiedzieli, jest Państwowy Zakład Higieny, gdzie jest cały pion epidemiologii. W tej chwili krajowym konsultantem jest pani doktor Stankiewicz-Paradowska, nowen omen pochodząca z Kielc.
To miłe.
Nowen omen pochodząca z Kielc. Jest jej poprzednikiem był pan profesor Andrzej Zieliński, bardzo zasłużony epidemiolog polski, który w tej chwili jest na emeryturze, ale w dalszym ciągu swoją wiedzą tam zasila, powiedzmy, PZH jakiś rad udziela. Bardzo dobrze znałem pana profesora Magdzika, no, który
to
niestety zmarł, tak, który zmarł w 2015 roku w grudniu. I pan doktor Magdzik, tak jako ciekawostka, w 63 roku był jednym z lekarzy, który brał udział w opanowaniu tej epidemii ospy we Wrocławiu. Opowiadał to wielokrotnie. W Kielcach była taka kiedyś Wyższa Szkoła Umiejętności. Na tym i tam pan profesor Magdzik się udzielał jako wykładowca, bo tam była kierunek nauka o zdrowiu. Zresztą bardzo, bardzo mądry, o bardzo głębokiej wiedzy właśnie w dziedzinie epidemiologii. Natomiast sprawy te później tych wszystkich zapobiegania szczepień, no to takim guru w Polsce to jest pani profesor Brydak, właśnie pracownica Państwowego Zakładu, jest Instytut Nauk, Instytut Zdrowia Publicznego, PZH, bo to zawsze się nazywał PZH, w tej chwili zrobiono z tego instytut, tam jest taki pan profesor Wysocki dyrektorem. Ja tam często jeżdżę na narady konsultantów wojewódzkich i mam przyjemność z tymi ludźmi rozmawiać.
Na co dzień rozmawiać. Doktor Jerzy Staszczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, jest dzisiaj naszym gościem. Panie doktorze, za chwilę teraz dobra muzyka, za chwilę porozmawiamy o szczepieniach, bo pan bardzo chce powiedzieć o tych szczepieniach, jak one są istotne i że trzeba z nich korzystać.
Slow, it's not
Porozmawiajmy o zdrowiu.
Rozmawiamy, proszę Państwa, o zdrowiu, o tym, dlaczego epidemie tak długo dziesiątkowały społeczności różne i co zrobić, by nie było choroby, nie było epidemii. Doktor Jerzy Staszczyk, nasz konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, specjalista epidemiologii. Nie powiedziałam jeszcze, że pan pełni jedną bardzo odpowiedzialną funkcję, związaną właśnie także ze zdrowiem, zarządzaniem zdrowiem. Pan doktor jest jednocześnie zastępcą dyrektora do spraw służb mundurowych w naszym Narodowym Funduszu Zdrowia, więc pan doskonale się orientuje, panie dyrektorze, jak działają te wszystkie mechanizmy, na co przeznaczane są pieniądze i w dużej mierze, musimy przyznać, pieniądze przeznaczane są właśnie na szczepienia. Dlaczego poszczepienia mogą nas uchronić przed wieloma poważnymi chorobami?
Stara prawda, lepiej zapobiegać jak leczyć. Takie powiedzenie, profilaktyka. Proszę Państwa, szczepienia, któremu są poddawane dzieci praktycznie od pierwszej doby, to są szczepienia ułożone w tak zwanym kalendarzu szczepień. Co roku minister, właściwie główny inspektor sanitarny, wydaje taki komunikat w sprawie programu szczepień na rok następny. I taki komunikat się ukazał w październiku ubiegłego roku i w tej chwili, to już jako ciekawostka powiem Państwu, weszły do kalendarza szczepienia przeciwko pneumokokom. Pierwszy raz tego nie było w kalendarzu szczepień, natomiast nie chcę tutaj chwalić Kielc tak za bardzo, ale rzeczywiście...
Ale nie da się
dzięki,
nie,
nie da się nie pochwalić. Dzięki temu, że samorząd kielecki zdecydował się kilkanaście lat temu na szczepienia przeciwko pneumokokom, które spowodowały, to ja już tu mówię z punktu widzenia mojej drugiej pracy, gdzie myśmy zauważyli, proszę Państwa, 70-procentowy spadek zapalenia płuc pneumokokowego u małych dzieci.
Dwie trzecie,
tak.
Państwa.
Już nie mówiąc, że i babcie i dziadkowie zaczęli troszkę rzadziej chorować na to
pneumokokowe. Bo się nie zarażali po
prostu. Tak, bo się nie zarażali od dzieci, bo dzieciaki tam między drugim a piątym rokiem życia są nosicielami tego zarazka. W każdym bądź razie szczepienia mają tutaj olbrzymie znaczenie i dlatego
ja nie mogę zrozumieć... Kielce były prekursorem i to
tak,
musimy
Kielce
wyraźnie powiedzieć.
Kielce w ogóle
powiedzieć.
Były tak już
zaczęliśmy.
Historycznie. Mieliśmy takiego pięknego pana doktora Patrzałka, który niestety nas opuścił,
ale funkcjonuje.
Pozdrawiamy pana doktora, jeżeli nas by słuchał przypadkowo. Mieszka w Warszawie. Mam z nim zresztą kontakt od czasu do czasu. W Kielcach pierwsze zaczęliśmy z pieniędzy samorządu szczepić WZWB, proszę Państwa. Później dopiero wszedł w kalendarz szczepień. Druga sprawa taka, co Kielce szczepią meningokoki. No nie szczepimy meningokoków, ale jeżeli jest jakieś ognisko meningokokowe, to wtedy z budżetu państwa możemy. I była taka sytuacja, że bodajże w Ostrowcu kilkanaście lat temu właśnie takie udało się zaszczepić, bo groziła, powiedzmy, epidemia meningokokowego zapalenia płuc. Mózgu. Pneumokokowe jest płuc. W każdym bądź razie, proszę Państwa, pieniądze wydane na szczepienia zwracają się wielokrotnie, bo czy ktoś z Państwa widzi się jeszcze gdzieś na ulicy czasami człowieka, który chorował na chorobę Heinego Medina?
Polio tak zwane.
Polio tak
Państwa.
Zwane. Praktycznie rzecz biorąc już WHO uważało, że jest wolne, świat jest wolny od polio. Niestety okazało się, że gdzieś tam ogniska tej choroby jeszcze gdzieś cały w Afryce czas. Cały czas są, no i tam się prowadzi szczepienia, zresztą powraca się do tego. W każdym razie...
A takie jedno szczepienie to jest niecałe 2 zł
tak,
koszta.
Tak, nie, to są bardzo, bardzo niewielkie koszty.
Życie.
Mamy przede wszystkim te takie przeciwko błonicy, tęczowi, kruszcowi, te takie powiedzmy najbardziej podstawowe. Przeciwko WZWB. W tej chwili już mamy populację tych młodych ludzi do 20 któregoś roku życia praktycznie uodpornioną na wirusowe zapalenie wątroby. W tej chwili praktycznie ostre WZWB się niezwykle rzadko zdarza.
Całe szczęście, bo to bardzo niedobra
choroba. A kilkanaście lat temu to było i no, niszczyło ludziom wątroby, trzeba było leczyć, no na szczęście leki są i można leczyć, natomiast w tej chwili się niezmiernie rzadko.
HPV, panie doktorze, kolejna grupa.
No właśnie, HPV, to jest takie kontrowersyjne, bym powiedział, szczepienie, różnie tam niektóre środowiska do niego podchodzą, ale chronią dziewczynki przed
brodawczakiem ludzkim,
tak? Tak, brodawczakiem, który wcześniej czy później może spowodować chorobę nowotworową, a wręcz niedługo chyba będziemy szczepili młodych chłopców. Tak przynajmniej były
takie
dyskusje tutaj w środowisku kieleckim. Mówimy o samorządzie kieleckim, żeby zacząć również szczepić chłopców, bo to dziewczynka jest, jak to się mówi, gdzie może być zakażona, natomiast no, może się zdarzyć,
że chłopcy
też mogą to złapać, niekoniecznie w sposób jakiś
Nieprzyzwoite, no, ale mogą złapać
i wtedy się to przenosi.
Panie doktorze, tak, bo pan za chwilę...
No właśnie, chciałem coś zacytować.
Proszę.
Jest taki pan doktor Grzesiowski, który, no, mam przyjemność jego znać, Paweł Grzesiowski, który jest w pediatrycznym zespole ekspertów do spraw programu szczepień ochronnych przy Ministrze Zdrowia. Zresztą on bardzo blisko współpracuje z panią profesor Brydak. I on taki w jednym z artykułów. Bilans korzyści, jak dowodzą epidemiologowie, zdecydowanie przemawia za szczepieniami. Cała polska populacja podlegająca obowiązkowym szczepieniom liczy ponad 7,5 miliona ludzi, przy czym każde z tych 7,5 miliona ludzi, dzieci, jest kilkakrotnie szczepione. Natomiast lista rejestrowanych w ciągu roku zgłoszeń wszystkich niepożądanych odczynów poszczepiennych to około 2,5 do 3 tysięcy, proszę państwa, bo to trzeba by te 7,5 miliona razy 4 na przykład, no to mamy 30 milionów. No to jeżeli to jest 3 tysiące, no to nawet poniżej tam promila, prawda, i tak dalej.
A te odczyny to może być
Ale w większości są to odczyny łagodne.
To może tak, być to zaczerwienienie.
To między bajki należy włożyć tam jakiś autyzm i tak dalej.
Zresztą, a i właśnie, panie doktorze.
Zresztą szczepionki są coraz bardziej doskonałe, coraz bardziej posiadające mniej tych substancji. Ta rtęć słynna, to została z tych szczepionek praktycznie wyeliminowana.
No i, no ale... Panie doktorze, ale ja chcę tutaj właśnie o tym powiedzieć, bo pan powiedział, że są różne kontrowersje. Czy chociażby w przypadku HPV szczepienia i dziewczynek i chłopców w tej chwili, czy w jakichś innych przypadkach. Mamy całe ruchy antyszczepionkowe. Jest naprawdę rzesza ludzi, którzy gorąco i szczerze wierzą w to, że szczepienia nie są niczym dobrym.
No bo co nimi kieruje? Strach. Bo zdarzył się przypadek 1 na 1 000 000, bo się zdarzy. No niestety się zdarzy. No i to wywołuje już tak powiedzieć, a ze strachem jest trudno walczyć. I każdy widzi, że on, to tak samo, no, moglibyśmy się bać chodzić po ulicach, bo się wpadnie pod samochód, prawda?
Ludzie giną na ulicach.
Giną ludzie na ulicach. Także, natomiast, no, przykro jest, że również ludzie z środowiska medycznego się czasami w to dadzą, dają się wkręcić, no ale co zrobić? No, ich można podejrzewać raczej nie o to, że oni w to wierzą, tylko może z jakichś innych powodów się w to wszystko wplątali. W każdym razie, myśmy zauważyli, to ja już mówię z punktu widzenia naszej pracy, zdarzają się sytuacje takie, że rodzice wypisują swoje dzieci z podstawowej opieki zdrowotnej. Wypisują siebie i wypisują dzieci. Że tak jakby znikają z systemu. A dlaczego? Bo wtedy inspekcja sanitarna, która pilnuje tej wyszczepialności, a ta wyszczepialność w naszym województwie od wielu, wielu lat jest jedną z najwyższych w Polsce. Powyżej 95, nawet czasami do 98% tych narodzonych dzieciaczków i tych później, powiedzmy, niemowlaków jest. I później tego dziecka nie można zlokalizować, bo inspekcja sanitarna bardzo pilnuje tego wszystkiego, bo dzieciak w pierwszych 2 dniach jest zaszczepiony w szpitalu, ma książeczkę i ta książeczka trafia do przychodni. Przypisany, gdzie on jest przypisany. Ale jak się później tego dzieciaczka przeniesie, no zaczyna się tutaj już robić problem w poszukiwaniu. Szczepienia są obowiązkowe. I tu chodzi o obronę całej populacji przeciwko groźnym schorzeniom. Nie można patrzeć na to tylko indywidualnie z punktu widzenia interesu danego człowieka, tylko z punktu widzenia, nie mamy w tej chwili epidemii i bardzo dobrze, że nie mamy. Ale
to pan nie ma
co
robić, panie doktorze, jako epidemiolog.
Nie, no ja mam, patrzę się na to i się cieszę, że tych epidemii nie ma. Co roku, 2 razy w miesiącu przychodzą medlunki epidemiologiczne z PZH i ja sobie to przeglądam i widzę, co się dzieje w naszym województwie.
Pan cieszy. I uśmiech na twarzy, bo no.
Nie ma epidemii.
No,
jeszcze tego by nam brakowało, żeby epidemia
niepotrzebne
była.
Niepotrzebne nam są epidemie, a jest sezon grypowy, proszę państwa. I teraz, jeżeli państwo już są chorzy, to jest trochę za późno, żeby się zaszczepić, ale jeżeli ktoś jest zdrowy, to cały
jeszcze
czas można to zrobić,
można.
Bo ta grypa będzie jeszcze przez jakiś czas mogła nas niestety atakować. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za przyjście do studia i za rozmowę o epidemiach, a także o tym, jak ważne jest to, by przed chorobami się zabezpieczać nie tylko szczepieniami, ale higienicznym trybem życia, czyli myjemy ręce, zakładamy maseczki, nie kichamy na innych i nie posyłamy dzieci na ospa party.
Ubieramy się ciepło, jak jest zimno, tak jak teraz. Także serdecznie dziękuję, panie redaktor, że umożliwiła mi pani zaapelować do tego i życzę i pani, i państwu dużo zdrowia.
Zdrowia, zdrowia, bo zdrowie jest najważniejsze, a zresztą to sobie jakoś, proszę Państwa, poradzimy. Bardzo dziękujemy, dr Jerzy Staszczyk, konsultant wojewódzki w dziedzinie epidemiologii, jednocześnie specjalista epidemiologii oraz zastępca dyrektora do spraw służb mundurowych w naszym Narodowym Funduszu Zdrowia. No, lekarz wojskowy, tak jak Państwo słyszeli, żołnierzy na misję wysyłał. Tomek Tamborski nasz program zrealizował. Magdalena Sitek, do usłyszenia. Dobranoc. Dziękujemy.